Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Wszystkich telewidzów i radiosłuchaczy witam gorąco i serdecznie w studio Rozmów Niedokończonych. Wita ojciec Wacław Zyskowski. Czy istnieje wolność? To temat naszego dzisiejszego spotkania i ten temat poruszać będziemy wraz z naszym gościem. A w naszym studiu witamy pana profesora Janusza Sytnika Czetwertyńskiego, przepraszam, filozofa. Gorąco i serdecznie witamy. Szczęść Boże.
Kłaniam się szanownym widzom, szanownym słuchaczom, kłaniam się ojcu.
Panie profesorze, no nie ma co przedłużać. Temat jest, wydaje się, bardzo abstrakcyjny, ale tak naprawdę dotykający każdego z nas. Choć rozpocznijmy, tak jak przynajmniej tak na uczelni mówili filozofowie, wyjaśnijmy pojęcia. Czym w ogóle wolność jest?
Jeszcze zanim to zaczniemy, to chcę powiedzieć, że ten temat wybrałem z uwagi na to, że wydaje się on bardzo na czasie, no chociażby z racji politycznej tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Ale rzeczywiście ten temat jest bardziej abstrakcyjny, bardziej uniwersalny i dotyczący każdego z nas w każdej sytuacji, nie tylko w tak, no, trudnej sytuacji, w jakiej w tej chwili widzimy mieszkańców Ukrainy. Czym jest wolność? To właściwie każdy sam powinien próbować sobie odpowiedzieć. Bez dwóch zdań, wolność jest wtedy, gdy sami czujemy się wolni. Są tutaj określone kłopoty, dlatego że no, można powiedzieć, że z teoretycznego punktu widzenia wolnym może się nawet czuć człowiek skazany, który odbywa jakąś karę. To poczucie jest abstrakcyjne, jest idealistyczne, jest w nas. Zazwyczaj, oczywiście, kiedy ktoś przebywa w jakimś odosobnieniu, to jego sytuacja, powiedziałbym, taka fizyczna, ma wpływ też i na jego poczucie psychiczne. To jest normalne, to jest oczywiste, zawsze się tak dzieje w każdej sytuacji. Ale w przypadku wolności to rzeczywiście nasze poczucie psychiczne potrafi być inne od naszej sytuacji, w jakiej się rzeczywiście fizykalnie, materialnie znajdujemy. Wolność jest czymś, co szukamy w naszym sercu. Wolność jest to coś takiego, czego nie da się zgubić i raz jak się poczuje, to jest jak z jazdą na rowerze, że już się tego nie da zapomnieć, jak się raz poczuje. Tylko czy my rzeczywiście jesteśmy w stanie poczuć prawdziwą wolność? Proszę zauważyć też taką rzecz, że nam się wydaje w Europie w tej chwili, że wolność jest wartością no niemal tak istotną jak życie. Ale przecież...
A nawet w wielu przypadkach nadrzędną.
Tak, tak. No, nawet całe obecne walki takie światopoglądowe to gdzieś tutaj właśnie wokół tego sformułowania, czy wolność, czy życie, czy szczęście własne jeszcze się tutaj pojawia, tego typu wartość, to wokół tego są te walki światopoglądowe zawiązane. Ale rzeczywistość jest taka, że wolność, ta taka nasza wolność własna, osobista, codzienna, jest czymś niemożliwym. Nikt nie jest w pełni wolny. To wydaje się, że jest to coś, do czego dążymy i czego nigdy nie osiągniemy. Dlatego też aż zadziwiające jest to, że człowiek, mając świadomość tego, że nie osiągnie tak naprawdę pełni wolności, bardzo do niej dąży. Ale jeszcze druga sprawa. Właściwie człowiek jest wolny przez krótką chwilę swojego życia, kiedy się rodzi i zanim dostaje obywatelstwo danego państwa, bo wtedy się okazuje, że już tak wiele mu nie wolno. Ja na przykład, no cóż, podoba mi się czyjeś mieszkanie i stwierdzę, albo czyjś dom. I stwierdzę, że chciałbym tam zamieszkać. I pójdę do tego domu i powiem mieszkańcom do widzenia. Teraz ja się tutaj wprowadzam i ja tutaj będę gospodarzem. No nie mogę tego zrobić z uwagi na to, że przyjdzie policja i mnie stamtąd od razu wyeksmituje. Pan prokurator wytarga mnie za ucho, a sędzia wyliczy mi wszystkie moje, wszystko to, co źle tutaj zrobiłem. Ale prawdą jest to, że my oddajemy tą wolność za bezpieczeństwo, bo dzięki temu ja jestem pewny, że nikt do mojego domu nie przyjdzie i powie, że chciałby tutaj teraz egzystować bez mojej woli i mnie stąd wyrzuci. to mam poczucie bezpieczeństwa, że właśnie ów policjant, ów prokurator, ów sędzia staną wówczas po mojej stronie, czyli bronić mnie będzie państwo. Stając się obywatelem, oddaję część swojej wolności za bezpieczeństwo. I właściwie można powiedzieć, że każdy z nas, no na pewno nie robimy tego świadomie, podświadomie, każdy z nas codziennie taki rachunek, taki bilans sobie stawia, wolność za bezpieczeństwo. Jeżeli zbyt dużo będzie w danym miejscu bezpieczeństwa, tak było na przykład w Polsce w czasach komunizmu, gdzie już było tyle bezpieczeństwa, że już nie było miejsca na wolność, to wtedy stwierdzimy, że w takim miejscu nie chcemy żyć, że nas to bezpieczeństwo przygniata.
Czyli paradoksalnie to, co ma nam dać wolność, staje się tym, co nas zaczyna ograniczać.
Tak. Natomiast jest też i druga strona medalu, którą obserwujemy w dzisiejszych państwach Zachodu, że jest zbyt dużo wolności, aż tak wiele, że człowiek przestaje się czuć bezpieczny. Właściwie można powiedzieć, że wojna za naszą wschodnią granicą właśnie jest obrazem i reakcje, jakie są i w Europie, i na świecie na tą wojnę, są obrazem tego właściwie bilansowania codziennego przez ludzi, przez opinię społeczną, oczywiście i przez polityków, co jest ważniejsze i na ile można na przykład zabrać bezpieczeństwa, by dać wolność, bądź na odwrót, zabrać wolność, by dodać bezpieczeństwa. Sytuacja idealna, w której my mamy po prostu zrównoważony ten bilans wolności i bezpieczeństwa, jest niemożliwa, to jest nierealne, a poza tym każdy z nas to może inaczej oceniać. Dla księdza może się wydawać, że dla ojca, przepraszam, może się wydawać, że jest to zrównoważona, dla mnie nie. Natomiast, bo mam jakieś inne podejście, inny światopogląd, inaczej rozważam różne wartości, inaczej przebiega moja refleksja. Ale w rzeczywistości to do tego wszyscy dążymy, żeby to gdzieś było zbilansowane. Jeśli nie jest, no to trzeba się liczyć z tym, że ludzie zaczną myśleć o emigracji, o ucieczce. Albo zbyt dużo wolności, albo zbyt dużo bezpieczeństwa niestety prowadzi do tego, że ludzie chcą uciekać.
Ja bym zrobił krok w tył jeszcze, kiedy mówiliśmy o tych początkach. Na lekcji religii często pojawiało się takie określenie właśnie przy okazji, kiedy prowadziłem lekcje i rozmawiałem z młodzieżą czy z dziećmi właśnie na temat wolności, bo to jest jeden z podstawowych tematów, wolność człowieka jako taka. Pojawiło się określenie, dzieci często mówią o tym, że one nie są wolne, dlatego że muszą chodzić do szkoły, dlatego że muszą słuchać nauczycieli, dlatego że muszą wypełniać swoje obowiązki. I pytanie, które chciałem zadać, to pytanie, gdzie jest granica między wolnością naszą wewnętrzną, a wolnością tą naszą zewnętrzną? Bo to są chyba, wydaje mi się, dwie różne rzeczywistości, jeżeli mówimy o wolności.
W pierwszej chwili, kiedy się nad tym zastanawiamy, wydaje się, że jest to synchronizowane, że no, tak jak zaczęliśmy naszą rozmowę, że człowiek, który jest skazany, nie ma prawa się czuć wolnym wewnętrznie. Ale to tak nie jest. Kiedyś przeczytałem takie badania brytyjskie, że spośród zawodów, które były badane, najbardziej wolne czuły się zakonnice. Bo mają swoją wolność wewnętrzną, no wiadomo, całą podbudowę ideową, a inne zawody niekoniecznie. Ale ja zapytam o coś takiego. No to w takim razie, kto jest bardziej wolny? Pracownik banku czy zakonnik? Nawet w klauzurze. Albo takie pytanie jeszcze bardziej łopatologiczne. Kto jest bardziej wolny? Obywatel Stanów Zjednoczonych czy Korei Północnej? No w pierwszej chwili wydaje się, że to odpowiedź jest jednoznaczna. Ale cóż, ów Amerykanin wstaje, ma od razu spotkanie ze swoim psychoterapeutą, później musi zobaczyć jak na giełdzie cyferki, czy jeszcze ma swój portfel, czy już tego portfelu nie ma, jak stoją jego finanse, zobaczyć sprawy polityczne, jak sprawy w pracy, no, czy jest wolny? Jest też człowiekiem zniewolonym tysiącem spraw. Oczywiście my stawiamy, przy stawianiu tego pytania, to ono ma pewną taką komponentę polityczną i że wiadomo, że jako obywatel to obywatel Stanów Zjednoczonych jest no, niewspółmiernie bardziej wolny niż Korei Północnej, ale jako człowiek to już niekoniecznie. My mamy taki system zależności codzienny, że bardzo często nie dziwi nas nawet takie sformułowanie, że jeśli ktoś ma więcej pieniędzy, tym bardziej się czuje zniewolony. Zresztą już starożytni Grecy mówili, że tak naprawdę tylko ten, kto nic nie ma, nie musi się o nic martwić. Natomiast rzeczywiście człowiek w momencie, w którym się bogaci, ma coraz więcej do stracenia. I ten już fakt zatruwa jego poczucie wolności. Już sprawia, że musi trzymać w sejfie dane pieniądze czy bogactwa. No już się musi zastanawiać, czy w tym miejscu, czy w tamtym, czy przenieść rachunek z tego do banku do innego, bo ten może upada, a tamten radzi sobie dobrze. Tysiące takich małych rzeczy, o których właściwie nie myślimy tak na co dzień, jak gdyby kogokolwiek spytać na ulicy o wolność, to on by tych spraw nie wymienił, a one mają ogromne znaczenie. Myśmy się już tak przyzwyczaili, że one są blisko nas, że one są częścią właściwie naszego dnia codziennego, naszej powszedniości, częścią nas samych, że nie potrafilibyśmy już się od tego uwolnić w myśleniu, ale to jest, to nam zabiera naszą wolność. Od czasu do czasu właśnie mówiłem ojcu przed programem, robię sobie takie tygodniowe wyjazdy do Ciechocinka i właśnie podczas tego wyjazdu jestem, no ale przybyłem tutaj na spotkanie proszony, ale jestem teraz w Ciechocinku na takim wyjeździe 8-dniowym, żeby od wszystkiego gdzieś tak uciec i też zobaczyć sprawy troszeczkę z innego punktu widzenia. Często też powtarzam moim studentom, kiedy przychodzą z jakiejś problemami. Do filozofa też się często przychodzi z problemami. To mówię im, że wyjedź, zobacz te swoje sprawy z daleka, bo odległość fizyczna też jest odległością psychiczną. I dlatego jak się wejdzie w nową scenerię, zobaczy się to wszystko, co otacza człowieka i no, czy nie przytłacza. To, co przytłacza, jest właśnie tym, co nam zabiera naszą osobistą wolność. Tą codzienną wolność być może bierzemy sobie zbyt dużo na barki. Dzisiaj to jest modne. Bierzemy coraz więcej, coraz więcej. No tu jest jeszcze jakaś możliwość zarobku, tu dorobienia i coraz więcej i nagle nie ma nas. Nie ma nas samych. Człowiek się przestaje rozwijać. Wolność tak naprawdę, ta nasza wewnętrzna wolność, jest tylko wtedy, gdy możemy się twórczo rozwijać, gdy możemy się twórczo realizować. Człowiek wchodzi w świat dorosłych właściwie po to, żeby siebie realizować. Często widzę też, jak już wspomniałem, wśród moich studentów, no nie u wszystkich, ale często widzę, że studenci przychodzą na studia z przypadku. A przecież to jest moment, kiedy człowiek właściwie podejmuje decyzję co do drogi życiowej. Wszędzie można znaleźć zawód. Notabene studenci filozofii bardzo sobie dobrze radzą na rynku pracy, bo filozofia uczy takiego myślenia, jak nie tędy, to wędy, takiego, no powiedzielibyśmy, troszeczkę radzenia sobie w życiu poprzez rozszerzenie horyzontów. Ale to, w jaki sposób oni się będą rozwijać, to wynika z tego, czy podjęli właściwą decyzję życiową o swojej ścieżce. Czy obrali tą prawdziwą ścieżkę życiową. To jest wolność. Siebie samego realizować. Jeżeli ktoś jest w sytuacji takiej, kiedy to no, ma pracę, której nie lubi. Jest wśród ludzi, pracuje, których nie lubi. Ale ma sytuację taką, że tej pracy zmienić nie może. Ale realizuje siebie po godzinach. Nie wiem, uczy się czegoś, co mu sprawia przyjemność. Może miał zdolności muzyczne i mając lat ileś tam, 30, zaczyna uczyć się grać. Ja na przykład mając lat 40 chyba 2 albo 3, zacząłem się uczyć śpiewać. Ja pochodzę z rodziny bardzo muzykalnej, wszyscy u mnie grają i śpiewają. I wiedziałem, że mam głos. I gdy zaczynałem pracę na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, poszedłem na Akademię Muzyczną, po prostu do pierwszej lepszej osoby, która tam wykłada, nikogo nie znała i powiedziałem, że bardzo bym prosił, żeby ktoś mnie przesłuchał i zobaczył, jaki mam głos. No i się dowiedziałem, że mam bardzo dobry głos, to się spodziewałem, to, takie rzeczy to się wie, to się czuje i zacząłem przez 3 lata prywatnie uczyć się śpiewać, czyli realizowałem siebie. Mimo pracy zawodowej realizowałem. To jest pewna oznaka człowieka wolnego, że znajdzie czas na to, żeby rozwijać siebie samego. Bardzo też często pokutuje w nas takie przeświadczenie, że gdy już mam lat 40, no to już jest wszystko w moim życiu tak, poukładane, zrealizowane i to należy najwyżej jeszcze no, próbować jakiś sposób no, zbudować jeszcze, żeby to było szersze, ale już
pogłębić,
nic nowego.
Ugruntować, ale to, nic nowego nie wchodzi.
Ale nic nowego. Przeciwnie. przeciwnie, to jest czas niezwykle płodny w życiu człowieka. Ja mam dosyć często zajęcia na różnych uniwersytetach trzeciego wieku. Jak wszyscy naukowcy, jestem tam zapraszany. Filozofów się często i gęsto zaprasza na takie spotkania, bo mówią rzeczy takie uniwersalne, interesujące. I ja widzę, jak wielu tych ludzi rozwija swoje pasje. To są ludzie po 70 i zaczynają się uczyć języków. Te współczesne uniwersytety trzeciego wieku, one się rozrosły nieprawdopodobnie. To już nie jest tak, że tylko się przychodzi na jakiś wykład. To są warsztaty, to są jakieś spotkania. I ja tu widzę, że te warsztaty są pełne ludzi, słuchaczy, którzy są zainteresowani tym. I jakaś sekcja modelarska i taka, która by się wydawało, że tylko młodzieżowa, informatyczna. Nieprawda, ci wszyscy ludzie się uczą, rozszerzają swoje własne ja.
No właśnie, czy nas często nie ogranicza w tej naszej wolności wewnętrznej opinia innych? Patrzymy na to, w jaki sposób, i to gdzieś z tyłu głowy cały czas gra, jak mnie będą postrzegać, jak mnie ocenią, czy ja się nie wygłupię, czy coś złego się nie wydarzy. Może lepiej się nie wychylać, zostać przy tym, przy czym jest, bo to, o czym pan mówi, to często no, też brzmi jak takie marzenia niebieskiego ptaka, który gdzieś tam nie trzyma się rzeczywistości. A tu ja mam swoje problemy, tu ja mam swoje podwórko, tu są te rzeczy, z którymi ja się muszę borykać. Gdzie ja tam teraz właśnie na przykład będę myślał o tym, żeby wrócić do jakiejś pasji, którą miałem kiedyś za młodu?
Dla mnie granica w tych sprawach jest tylko jedna. Jeśli nie krzywdzę innych ludzi, to należy rozwijać to, co dostaliśmy od Boga. Nasz talent. Bo ja wtedy zapytam takiego człowieka, jak rozliczysz się ze swoich talentów? To nie jest powiedziane, że talenty musiałeś rozwijać mając 18 lat. Być może rzeczywiście ktoś miał sytuację taką, że nie mógł, a może był jeszcze wtedy zbyt głupi życiowo i nie potrafił sprostać temu, co mu przyniosło życie. Trzeba też powiedzieć jedną rzecz, że bardzo trudno jest udźwignąć swój talent. To jest niezwykle trudna rzecz. Ludzie utalentowani mają bardzo często taką wewnętrzną konieczność, aby ten talent uzewnętrzniać. To znaczy, oni potrafią być nawet bezpardonowi, tacy bezwzględni, bo mają to wewnętrzne poczucie konieczności zmieniania świata zewnętrznego, okazywania tego swojego talentu, upiększania tego świata. No, w tej dziedzinie, w której są utalentowani. I dlatego, żeby tą duszę z siebie wyzwolić, żeby ten talent z siebie wyzwolić, to oni potrafią być nawet bardzo bezwzględni. To jest coś, co tkwi po prostu w charakterze człowieka utalentowanego. I w momencie, w którym ktoś tą potrzebę w sobie ma, to jeśli on nie zadośćuczyni tej potrzebie, to się potrafi bardzo źle skończyć dla takiej osoby. To depresja to jest jeszcze najmniejszą karą, jaka jest przewidziana w całym katalogu życiowych kar w takiej sytuacji. To bardzo często ludzie ulegają różnym alkoholom i tak dalej, różnym używkom. No niestety, ale talent trzeba umieć udźwignąć. Człowiek, który jest nieutalentowany i nie ma niczego, to jest prawie niemożliwe. Każdy z nas ma jakąś predylekcję do czegoś. Może nie jest to jakiś wielki talent, ale do czegoś predylekcję posiada. I jeśli życie się potoczyło w taki sposób, że nie dało się z tym nic zrobić, no to gdy się dojrzało, a może wtedy, gdy się już skończyło pracę, gdy się jest emerytem, to jest ten moment, że właśnie gonić za swoją wolnością, tą wolnością życia.
No tak, ale pan profesor przed chwilą powiedział, że czasami talent jest taką rzeczywistością, trochę odbiegamy, ale chociaż chcę powrócić do tego naszego tematu. Talent jest taką rzeczywistością, która mnie przymusza wręcz do tego, żeby go zrealizować, żeby go stworzyć, żeby jakby to powiedzieć, opowiedzieć światu. Mówił pan nawet o tym, żeby upiększyć świat. Dziś żyjemy w czasach niesamowitego subiektywizmu. Więc moje pytanie brzmi: czy wolność rzeczywiście moja kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka? To znaczy na ile moje działanie w tej perspektywie, czyli kiedy ja chcę właśnie okazać wszystkim swój talent, kiedy ja chcę realizować swoją wolność, i napotykam na barierę w postaci wolności drugiego człowieka. Na ile ja rzeczywiście mogę sobie pozwolić, a na ile powinienem wziąć pod uwagę to, że wokół mnie żyją ludzie, którzy mogą właśnie w jakiś sposób na tym, no, szeroko rozumiejąc to słowo, ucierpieć.
Wydaje mi się, że dzisiejsza sztuka uciekła od pewnej prawdy dotyczącej twórczości. Otóż ludzie, którzy są naprawdę utalentowani i naprawdę robią rzeczy wartościowe, nie muszą się zastanawiać do końca nad tym, czy to zostanie przez innych uwzględnione, czy nie. Prędzej czy później zostanie. My bardzo często słyszymy o różnych jakichś ekskapadach celebrytów i tak dalej, ale przecież to są pozorni artyści. To nie są artyści, którzy robią to dla tej sztuki, tylko po to, żeby tak naprawdę pokazać siebie, żeby zarobić pieniądze. Czyli oni nie służą twórczości. Tu nie ma tej prawdy. Ktoś, kto służy twórczości, prawdziwie, rzeczywiście realizuje siebie, nie będzie się starał drugiemu człowiekowi wyrządzić krzywdę. Jeżeli nawet swoją twórczością to by zrobił, to niechcący. Natomiast nie dlatego, żeby sprowokować innych do jakiegoś działania, do jakiegoś buntu przeciwko sobie, swojej sztuce i liczyć na skandal. To jest tylko i wyłącznie wtedy, gdy ktoś nie służy sztuce, ale samemu sobie. Ale rzeczywiście ojciec ma rację, że dzisiejsza sztuka jest przede wszystkim subiektywna, a to, co najbardziej w tej sztuce jest takie, no powiedziałbym, trudne, to jest to, takie trudne społeczne, to jest to, że artyści bardzo często mówią, iż ja musiałem to zrobić dla siebie. Czyli oni tak jakby produkowali filmy, czy nagrywali teledyski, czy nie wiem, pisali książki dla siebie, pod siebie. A przecież tak naprawdę, to jak powiedziałem wcześniej, sztuka i talent jest po to, żeby upiększać świat i pokazać siebie światu, żeby wychować ludzi do sztuki, do piękna. Sztuka prawdziwie wychowuje człowieka. Zresztą jak zobaczymy na przykład kościoły, one są zawsze pewną sztuką. Ona wychowuje do proporcji, do pewnych zasad człowieka, do piękna.
Przynajmniej do pewnego momentu tak było.
Tak. I jak zobaczymy zabytki chociażby w Polsce, no chociażby, nie wiem, no, szlak pocysterski, to rzeczywiście tutaj sztuka wychowywała człowieka do pewnej postawy, jaką powinien mieć. Natomiast dzisiaj to tego nie ma. Sztuka jest nastawiona na siebie samego, czyli to nie jest sztuka prawdziwie wolna, bo to jest sztuka dla pieniędzy. Tam już nie ma wolności. Tam się kończy wolność od razu. Tam, gdzie się pojawiają pieniądze, tam się kończy wolność.
No właśnie, zazwyczaj, znaczy mówię, znowu trochę odbiegamy, ale zazwyczaj artyści w historii byli postrzegani jako ci, którzy gdzieś tam klepali biedę i łapali się jakiejś pracy, żeby właśnie w jakiś
mieli
sposób...
Mieli tę potrzebę.
Właśnie tak. O to chodzi, bo wyższa była potrzeba, żeby stworzyć piękno, niż żeby żyć dostojnie. Dzisiaj chyba jednak bardziej w wielu przypadkach, oczywiście nie uogólniając, ale chodzi o to, żeby pokazać siebie, żeby żyć,
żeby
wejść na salony. Żeby się
sprzedać po prostu. To nazwijmy rzeczy po imieniu.
I gdzie tutaj miejsce na wolność? Gdzie tutaj miejsce na realizację siebie? I gdzie miejsce na wyrażanie właśnie tej wolności wewnętrznej?
Tego miejsca nie ma, bo jak powiedziałem, dlaczego jest tak? Bo powiedziałem, że tam, gdzie są pieniądze, tam już nie ma wolności. W sztuce to już w ogóle. Dlaczego tak jest? Dlatego, że my już jesteśmy wtedy ukierunkowani na pewną modę. Bo przecież płaci się za modę, płaci się za to, co aktualnie stanowi no, to jakąś perspektywę, którą wszyscy chcą widzieć. I wtedy już nie patrzymy na to, co nas tak naprawdę do tej sztuki wiedzie, co my chcemy pokazać innym ludziom. To już przestaje być istotne. Istotne jest to, żeby się wpisać w pewien trend, żeby no, znaleźć się w jakimś nurcie, który jest w tej chwili interesujący, który jest na topie i zyskać w ten sposób popularność, no a wraz z tym pieniądze. Czyli to jest raczej myślenie takie też, żeby się nauczyć takiego sposobu ekspresji, który da mi tą możliwość zarabiania pieniędzy. Czyli to też nie jest tak, żeby nauczyć się pewnej klasyki rozumowania, a z tym później podążyć w tą bądź w inną stronę. To przestaje być dla kogokolwiek interesujące. Przecież tak naprawdę artysta przede wszystkim powinien zaczynać, jeśli to jest na przykład plastyk, to zawsze zaczynali od martwej natury. A później potrafili robić rzeczy niezwykłe, nie wiem, Salvadore Dali i tak dalej. Natomiast gdzieś tutaj się zaczynało od tego, żeby nauczyć rękę, w jaki sposób w ogóle trzymać pędzel, jak potrafić z duszy swojej to przekazać później na płótno. A dziś to się tak nie patrzy. Ta umiejętność jest mi potrzebna tylko po to, żeby później zrobić coś takiego, co jest w tej chwili modne i da mi to pieniądze. Czyli tu nie ma możliwości w ogóle ekspresji prawdziwej duszy, tego, co w człowieku tkwi. Po to idziemy do szkoły muzycznej, idziemy do szkoły plastycznej, żeby nauczyć się tego, jak z naszej duchowości, z naszego talentu wydobyć poprzez ciało, poprzez ruch ręki, dłoni, palców, jak wydobyć z naszej duszy to, co w niej tkwi i pokazać to światu. Przecież jak idziemy na przykład do opery i tam zobaczymy jakiś balet, no to baletnica będzie biegła, no popatrzymy tak, że tak zwiewnie, pięknie, ale ona liczy kroki. To jest przecież, za tym idzie niebotyczny wręcz trening, nieprawdopodobny, no w balecie to już w ogóle tortury. I rzeczywiście poprzez to, że ona się nauczyła tej giętkości swojego ciała, rozumie swoje ciało, potrafi wydobyć to piękno tego tańca, które w niej tkwi, w jej talencie, tylko dzięki temu, że ciało tutaj nie przeszkadza. Jest już tak, taki sposób dysponowane, że przestało przeszkadzać w tym, żeby pokazać to, co w człowieku tkwi. Ciało jest oporne. Ciało trzeba przyuczyć do gry na klawiaturze. To wszystko, jak ktoś już jest pianistą i odczuwa, że chce zagrać dany utwór Chopina w taki, a nie w inny sposób, no to musi to potrafić zrobić palcami. Musi te palce najpierw przyuczyć do tego, żeby ten nacisk na klawisz był, nie wiem, w 30 różnych rodzajach i wybrać, że akurat ten rodzaj w tym momencie. Ale to jest pewna tortura, którą trzeba przejść, ten trening, a my widzimy dopiero sam koniec. I ta wolność, czyli to, co w nas jest, dopiero wtedy będzie w pełni, gdy my już to ciało mamy dysponowane do tego, żeby zrobić z nim wszystko to, co potrzebujemy dla ekspresji naszej sztuki. A dziś się na to tak nie patrzy właśnie.
No, dziś już nawet złota rybka w mikserze jest wyrazem sztuki.
Tak.
I to przeżywamy.
Ja bardzo często też na pytania moich studentów to odpowiadam, że sztuka jest wtedy, gdy sztuką jest coś zrobić. A tu wsadzić rybkę do miksera, to nie jest sztuka, ja też to potrafię. Wiele ludzi nie musi się czegokolwiek uczyć, żeby coś takiego zrobić. Sztuka jest wtedy, gdy jest sztuką coś takiego zrobić. Wymyśleć i jeszcze to zrobić. To jest wtedy sztuką. A tutaj to niekoniecznie.
Czy da się wolności nauczyć, jeżeli mamy sytuację taką, w której rzeczywiście zewnętrzna forma naszego życia nas przygniata i odbiera nam gdzieś tą wolność, odbiera nam gdzieś to poczucie tego, że ja faktycznie mam jakąkolwiek decyzyjność nad sobą. Wiemy, że wiele chorób, na przykład zaburzenia jedzenia, takie jak bulimia czy anoreksja, często są właśnie przejawem tego, że człowiek nie ma poczucia kontroli nad własnym życiem i to, czy ja zjem, czy nie, staje się kontrolą chorobową w pewnym momencie, doprowadza właśnie, jest jakąś reperkusją tego, jest choroba, tego poczucia, że ja nie jestem wolny. Czy w sytuacji, kiedy zewnętrznie jestem ograniczony, ja mogę w sobie w jakiś sposób wypracować, wybudować to poczucie wewnętrznej wolności i jak tego dokonać?
Tego się zrobić prawdziwie nie da, to może być tylko sztuczne. Natomiast można w sobie odkryć wolność, bo ona w nas jest od urodzenia. My mamy tą wartość jakby w sobie zadaną. Można ją odkryć w określonych sytuacjach. To znaczy wtedy, gdy prawdziwie potrafimy, gdy uznamy, że jesteśmy w stanie myśleć w danej sytuacji w sposób nieskrępowany, że potrafimy zdobyć się na to, żeby pomyśleć, a najlepiej jeszcze wcielić w czyn, to, co prawdziwie chcemy. To, co bardzo często widzę u współczesnego człowieka, to jest lęk przed marzeniem. Ludzie się boją marzyć. Często nie marzymy dlatego, żeby nie zapeszyć. Nie marzymy dlatego, że nie potrafimy, nie chcemy. Wiemy już z góry, zakładamy, że to się nie uda, że tak się nie da. Czasem jest tak, że wydaje nam się, że marzenia to tylko zabierają czas. A przecież to tam dopiero można stworzyć jakieś wyjście z danej sytuacji. Swego czasu znany plastyk, no bardzo znany, Tadeusz Kantor, już oczywiście świętej pamięci od lat, powiedział, że on ma do dyspozycji właściwie wszystko. Ale dlatego, żeby nie gnuśnieć, to zadaje sobie czasem takie zadania, że na przykład nie wolno mu, że może namalować coś, ale nie wolno mu na przykład używać do tego czegoś. Po to, żeby inteligencja człowieka próbowała obejść dany problem. Gdy my próbujemy obejść dany problem, w architekturze to bardzo często widać, że na przykład nie da się budynku wybudować w tym miejscu tak, jak się chciało, trzeba obejść problem. I wtedy, gdy się obchodzi problem, to tak naprawdę geniusz ludzki się dopiero uruchamia. Bo niestety naszą gnuśną naturę trzeba zmuszać do tego, żeby potrafiła pokazać to, na co potrafi. I człowiek może próbować odnaleźć w sobie wolność właśnie wtedy, gdy zacznie od marzeń. Trzeba zacząć marzyć, nie bać się marzeń. Nie to, że to marzenia to się nie spełniają. Wiele moich marzeń się spełniło. Ale wiele moich marzeń się spełniło w moim życiu. Marzyłem o różnych sprawach i się spełniły. Były takie marzenia, które w ogóle bym nie przypuszczał, że się udadzą. A się udały i to dokładnie tak, jak marzyłem. Nie należy się tego bać. Marzyć należy w każdej sytuacji, marzyć należy w każdym wieku. Tam jesteśmy prawdziwie wolni, w naszych marzeniach. Poza tym jest też często tak, że człowiek, kiedy zaczyna marzyć, dopiero wtedy widzi, że pewne sytuacje, które już ocenił, można próbować ocenić zupełnie inaczej, od innej strony, nie tak jak dotychczas, że jest jeszcze gdzieś indziej wyjście, że można próbować to zobaczyć w sposób dla nas nawet samych zaskakujący. I wtedy nagle się okazuje, że właśnie pośród tych marzeń znajdujemy gdzieś, może nie rozwiązanie od razu, ale jakieś pewną ścieżkę myślenia, którą można podążyć, żeby owe rozwiązanie w beznadziejnej, jakby się wydawało, sytuacji znaleźć. Mnie bardzo często marzenia pomagały. Fantazję trzeba w sobie rozwijać. I bez marzeń, bez fantazji nie może być mowy o jakiejkolwiek dozie wolności w człowieku, bo człowiek będzie się wtedy tylko albo godził na to, co go spotyka, a jeśli nawet nie będzie się na to godził, to będzie próbował szukać takich rozwiązań, takich najprostszych, codziennych, potocznych. Ja to nazywam rozwiązania na niby. Takie na pierwszą okazję, powierzchowne, na tu i teraz. One są na chwilę. Rzeczywiście na chwilę, ale już na drugi dzień okazują się nieskuteczne.
Taka pigułka na ból, ale nie na przyczynę.
Pigułka na ból, ale nie na przyczynę, to dobrze powiedziane. To bym się tutaj musiał zgodzić.
Powiedział pan na samym początku, że wśród tych, którzy, te badania, które były przeprowadzone, wśród tych, którzy czuli wolność, niezwykłą grupą były chociażby osoby konsekrowane, tak, siostry zakonne, bracia, którzy na pozór wydawałoby się pozbywają się właśnie swojej wolności, pozbywają się tej umiejętności, może nie umiejętności, ale tej możliwości stuprocentowego decydowania o sobie, chociaż tak naprawdę gdzieś wybór ślubów zakonnych, wybór tego życia zakonnego jest jakimś właśnie złożeniem w wolności, całej swojej wolności w ręce Pana Boga i w ręce innych. Jak można by ocenić właśnie tego typu działanie i jak można byłoby zachęcić? Wiadomo, możemy to motywować religijnie, wybór Pana Boga, ale też z takiej perspektywy filozoficznie. Gdzie będzie, innymi słowy, gdzie będzie granica między wolnością, w której ja świadomie podejmuję decyzję, a gdzie będzie granica z samowolą, w której ja daję się poddać?
Tu trzeba powiedzieć, że ja się kiedyś zastanawiałem nad tymi badaniami i doszedłem do takiego wniosku, że zobaczmy, jak działają na przykład współczesne firmy. No, w pierwszej chwili byśmy powiedzieli, że właśnie osoby konsekrowane, no to takie, które oddały swoją wolność zwierzchnikowi, który decyduje. No, ale niech ktoś spróbuje w firmie powiedzieć inaczej niż szef. Zwłaszcza jeśli to są tak zwane firmy sieciowe.
Korporacje.
Tu nie wolno myśleć inaczej. Tu mnie się wydaje, że ci ludzie nawet zmieniają pracę, ale w ramach jakiejś korporacji przechodzą, to oni ten pewien sposób myślenia, taki rytm myślenia, który jest, już w sobie mają. I wiedzą, że tu nie należy się wychylać, nie należy mieć jakiejś własnej inicjatywy, pozostać tak w kręgu tego, co się ode mnie oczekuje. Natomiast proszę zauważyć taką rzecz, że osoba konsekrowana, to oprócz tego, że rzeczywiście oddaje pewną swoją fizyczną wolność, ale zyskuje, przynajmniej w swoim mniemaniu, zyskuje wolność duchową. Natomiast jak popatrzymy na korporacje, to tam coraz bardziej te korporacje wchodzą już w życie duchowe swoich pracowników, organizują im wakacje. To już nie jest tak jak kiedyś, że na wakacje można sobie gdzieś pojechać, tylko już tam dział socjalno-bytowy, no by tak rzec, przymusza pracowników w różny sposób, nęci, chęci, kusi, żeby skorzystali z tej propozycji, którą ma firma. A w ramach tego urlopu na przykład jest dofinansowanie do niego za to, że się ma szkolenia podczas tego urlopu, czyli firma jest tym zainteresowana, że nie znika z horyzontu swojego pracownika nawet na sekundę, nawet w czasie urlopu gdzieś ona tam wciąż jest. Poza tym zagospodarowywanie czasu wolnego swoim pracownikom, organizowanie różnych tam wycieczek, no wiadomo, po czym one się bardzo często kończą, te wycieczki, ale tak, żeby pozostawać w tej samej grupie, no i gdzieś jakby w szponach tej firmy, czyli chęć zagospodarowania życia no, duchowego pracownika, w tym sensie rozumianego, że poza pracą, jest daleko większe niż wśród osób konsekrowanych. To nie jest tak. Tutaj ktoś się godzi na takie życie, wie, jakie ono będzie, a tam nie ma innego wyjścia. Wbrew pozorom, to tam właśnie jest taka chęć no, przymuszenia człowieka całkowitego do tego, żeby był cały czas w firmie. Właściwie 24 godziny na dobę, żeby był w firmie, żeby nie przestawał o niej myśleć, żeby był tylko trybikiem przez cały czas.
I tutaj kończy się wolność. A gdzie perspektywa samowoli, która tak dzisiaj często jest też przez zwolenników prawdziwej wolności, tłumaczona chociażby młodzieży, która mówi, że chce być wolna, chce poczucie, chce właśnie doświadczać tej wolności, chce robić to, na co ma ochotę, to słynne rób ta, co chce ta, które jest właśnie tak mocno konfrontowane z tym poczuciem prawdziwej wolności. Na ile samowola w naszym życiu, a na ile wolność właśnie ta prawdziwa?
To jest dokładnie ta sama różnica jak pomiędzy ideą a ideologią. Idea ma służyć ludziom. Człowiek wymyśla ideę po to, żeby ulepszać świat, a ideologię po to, żeby zmuszać innych do tego, żeby żyli podług tego, jak ja chcę. I tak samo jest z tą wolnością i swawolą. Wolność jest wtedy, gdy człowiek potrafi widzieć drugiego człowieka na horyzoncie. Nie chcę go krzywdzić, a swawola wtedy, gdy ja tego drugiego człowieka w ogóle nie widzę. Jestem po prostu na świecie sam. Jestem tylko ja. I nie ma nikogo więcej. Ta współczesna atomizacja życia, którą my obserwujemy, jest właśnie takim fundamentem swawoli. Wolność zawsze widzi na horyzoncie drugiego człowieka, nie tylko siebie. My nie chcemy być wolni kosztem innych. My chcemy być po prostu wolni. Natomiast przy swawoli to już nie jest nawet to, że ja chcę być wolny kosztem innych. Nie ma innych. Nie ma nikogo wokół mnie.
Nie liczę kosztów.
Nic. Mnie ci ludzie nie interesują, bo ich nie ma. My musimy sobie zdać sprawę z tego, że takie postawienie tej sprawy, jak się często widzi wśród osób, które patrzą na to od strony moralnej, że oceniamy to w taki sposób, że współczesny człowiek no, tą chęcią swojej wolności krzywdzi drugiego człowieka. To jest błędne. Tam nie ma w ogóle w myśleniu drugiego człowieka. On, jego nie interesuje to, czy on krzywdzi, nie krzywdzi. Tego nie ma. On nie ma tego problemu w ogóle. Nie ma drugiego człowieka. Jest on sam.
Problem jest mój. To ja przeżywam traumę, to ja będę się
źle
czuł, to ja będę...
Tak, to sobie radź. Idź do lekarza i sobie radź, to ty masz problem. To jest taki sposób myślenia. Natomiast to jest właściwie... brak horyzontu drugiego człowieka. Proszę zobaczyć, ja zawsze to powtarzam też przy okazjach, gdy jestem o to pytany, że jest taka pewna walka dzisiejszej Europy z Kościołem, ale ta walka ma swój pewien cel. To też jest zresztą sprawa wolności. W tym celu chodzi o to, żeby zniszczyć pewien moralny punkt odniesienia, jakim jest Kościół. Nie będzie tego moralnego punktu odniesienia, no to właściwie dobre będzie to, co będzie głośniejsze, to, co będzie bardziej chwytliwe. Nic nas nie będzie więcej interesowało, bo nie będzie kogokolwiek, kto będzie mógł powiedzieć stop albo nie, albo dać po prostu inną perspektywę. Tutaj chodzi o to, żeby ta jedna perspektywa, jedyna, stała się ogólnie obowiązującą. Zniszczyć Kościół jako moralny punkt odniesienia. To jest cel tak naprawdę, to jest sedno tego wszystkiego. I wtedy będzie taka reglamentacja wartości i reglamentacja wolności. Wolnością będzie to, co my nazwiemy, że jest wolnością. Jeżeli wtedy się powie, że wolnością innego państwa jest to, że ma wykonywać te zadania, jakie my uważamy, no to to będzie nazywane wolnością. Któż będzie inny wiedział, że wolnością jest co innego, skoro nie ma punktu odniesienia? Tu jest chęć przewartościowania wszystkich pojęć, przewartościowania wszystkiego tak, aby tylko był jeden słownik rozumowania i tylko ten jeden słownik był obowiązujący.
Czyli Kościół z prawdą, z dekalogiem i z pokazaniem tego, że człowiek czasami się myli, stoi na straży wolności tak naprawdę. I to, co często powtarza się, że Kościół, prawo moralne, dekalog, przykazania kościelne i inne są ograniczeniem dla człowieka, no tak naprawdę trochę są jak znaki drogowe, pokazują, którędy iść, żeby się nie zabić.
Ja to powiem okropnie doktrynersko. Zresztą chcę powiedzieć, że jak będziemy w radio wieczorem, to właśnie od takiego sformułowania chciałbym zacząć tą część, kiedy powiem pewien wykład na ten temat. Otóż tak naprawdę wolność jest tylko kwestią wiary. Nie ma innej wolności. Nie ma wolności prawdziwej, materialnej. Wolność materialna jest niemożliwa i właściwie cała historia materializmu poucza nas wyłącznie o tym, że wszystko jest zdeterminowane. Oni nie szukają wolności. Oni właściwie przez cały czas, cała tradycja materializmu to jest tradycja, która poucza nas o tym, że wolność jest niemożliwa. Wolność jest tylko i wyłącznie w kwestii wiary. To jest wiara. W wolność można tylko wierzyć. Nie można jej znaleźć w inny sposób. Żadna nauka nie mówi o wolności, tylko o tym, że każdy skutek ma swoją przyczynę, ale nie chcę wychodzić przed szereg...
Nie można jej zważyć, nie można jej zmierzyć, nie można mieć żadnego wpływu na to. Panie profesorze, bardzo dziękuję za tę część. Zaprosimy naszych telewidzów i radiosłuchaczy do tego, żeby włączyli się we współtworzenie naszego programu. Gorąco i serdecznie zachęcamy. Czy istnieje wolność? To jest temat naszych...
Ja bardzo chciał też posłuchać, w jaki sposób państwo odczuwają swoją wolność, jak państwo ją widzą.
No więc właśnie dlatego zachęcamy do tego, żeby podzielić się swoimi doświadczeniami, swoimi spostrzeżeniami. Przypomnę, czy istnieje wolność, to temat naszego dzisiejszego spotkania, a naszym gościem jest pan profesor Janusz Sytnik-Czetwertyński, filozof. Można zadać pytanie, można podzielić się. Przypomnę numeru telefonu 56 657 0011 i 56 657 0012. W telefonii w naszej rodzinie dwa bezpłatne numery telefonu 536 600 300 i 536 600 400. Dla telewidzów i słuchaczy z zagranicy kierunkowy do Polski Wyszyński 48, a następnie 56 657 0013 i 56 657 0014. Gorąco i serdecznie zachęcamy do tego, żeby włączyć się we współtworzenie naszego programu. Rozmawiamy na temat wolności, powiedzieliśmy o tej granicy między wolnością i samowolą i powiedzieliśmy o tym, że no, drugi człowiek jest tym, który może postawić granicę naszej wolności. No właśnie, czy drugi człowiek może być tą granicą? Czy on w tej dobrze rozumianej wolności jest tym, który współtworzy moją wolność?
Przede wszystkim każdy ma prawo do pewnego kręgu swojej wolności. To tak samo jest z wolnością fizyczną. Ale tu ja bym się odwołał do takiego rozumowania, jak rzucę kamyki na wodę, to rzucam pierwszy kamyk i tworzą się zmarszczki. I te zmarszczki, ta fala będzie płynęła aż do brzegu, chyba że napotka zmarszczki od drugiego kamienia. One się wtedy wzajemnie modyfikują. I tu jest pewien klucz. Otóż ten drugi człowiek, ten obok mnie, który ma równe prawa do swojej wolności, w jakiś sposób będzie modyfikować moją wolność, moje podejście do wolności. Gdyby człowiek był sam na świecie, to rzeczywiście w tej swojej wolności byłby nieograniczony, ale tu musi się liczyć z drugim człowiekiem, tym obok niego. Bardzo często też można powiedzieć, dobrym przykładem są stosunki sąsiedzkie, kiedy ktoś sobie bardzo głośno nastawia muzykę i twierdzi, no jestem u siebie w domu. No to nie jest tak do końca, bo dźwięki wykraczają poza obszar twojego mieszkania, a ja na przykład w moim mieszkaniu chcę mieć teraz ciszę. I w związku z tym ty masz prawo puszczać nawet na cały regulator pod warunkiem, że twoje dźwięki nie wejdą do mojego mieszkania.
Paweł i Gaweł w jednym stali domu.
W związku z tym. I tutaj właśnie wtedy, no powiedzmy już tak dowcipnie, zazwyczaj dochodzi do pewnej sąsiedzkiej modyfikacji wolności. Wzajemnie się modyfikują ci sąsiedzi co do tego, jak tą wolność widzą. To tak jest w życiu ze wszystkim. Ten drugi człowiek ma te same prawa co ja, ma prawo do swojej wolności, do swojego rozumienia, on ma prawo być nawet w błędzie. Oczywiście my możemy się spotkać, porozmawiać, mogę go do czegoś przekonać, a on mnie, ale zawsze to będzie jakaś modyfikacja. My wzajemnie siebie w wolności musimy modyfikować. No, gdyby tego nie było, to byśmy byli w jakimś takim wewnętrznym totalitaryzmie. To bardzo dobrze, że nas inni ludzie modyfikują z tą wolnością.
Odbieramy pierwszy telefon. Halo, Radio Maryja i Telewizja Trwa.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto się do nas dodzwonił?
Dzwoni Tadeusz z Podkarpacia.
Witamy, panie Tadeuszu.
Witam pana profesora i ojca, witam. Prawda i wolność idą razem. A jeżeli tego, to nie giną pojedyncze, ale giną razem. I dlatego prawda to nie może być tak i takie skrajne. Coś skrajnego zawsze to jak woda rwie brzegi i rujnuje. Bo jest to tak, jak mamy dwie nogi, no to wtedy chodziły na dwóch nogach, a jeżeli tak, no to na jednej nodze. No. I w związku z tym, że one giną razem i wtedy, jeżeli jest wolność, to wolność dąży do prawdy. I w tej prawdzie człowiek się czuje wolny, bo wie, dlaczego żyje i dla kogo żyje. To może taki duży ten wywiad można by mówić na ten temat, ale ja chcę usłyszeć od pana profesora, co pan profesor myśli o tym.
Panie Tadeuszu, bardzo, bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy za ten głos. No właśnie, panie profesorze, czy istnieje prawda, inaczej, istnieje wolność bez prawdy i prawda bez wolności?
Trzeba by uzupełnić, bo prawda tak, ja się tutaj z naszym widzem w 100% zgadzam, ale jeszcze bym dodał. Prawda, piękno
i dobro.
Jeżeli te trzy, to już jesteśmy w domu. To tak, one z wolnością zawsze idą w parze. Nie ma wolności bez prawdy. Wydaje mi się, że dzisiaj, no, w dzisiejszym świecie to prawda jest poza poprawnością polityczną, wręcz bym powiedział. Prawda jest na cenzurowanym, jest niechętna, niechętnie widziana. Natomiast bez prawdy nie ma wolności, no bo jeżeli ja mam wolność osiągnąć, to ja muszę najpierw zobaczyć, co ja potrafię, co ja chcę pokazać. Ja sam muszę stanąć w prawdzie. Poza tym, no oczywiście, prawda jako pewien sposób rozumienia o świecie, no wszystko to, co nas otacza, jest logiczne. No bez tego ani rusz. Jeżeli coś jest nielogiczne, no to wiadomo, że jest zakłamane. Jeżeli chcemy sięgnąć do wolności, to prawda gdzieś jest na tym odcinku, w którymś momencie od tego trzeba zacząć. Tak naprawdę to ona jest na samym początku, żeby do wolności dojść. Prawda to jest też prawda o nas samych, związana z tym, że my lubimy sobie przypisywać pewne rzeczy, których nie posiadamy, a strasznie chcielibyśmy je posiadać. Próbujemy udawać, no to właśnie celebryci próbują udawać talent, a niekoniecznie go takim posiadają. W większości przypadków prawda dotyczy przede wszystkim nas samych, a dopiero później należałoby ocenić swoje możliwości, no, co do pewnych realizacji twórczych. Tak, no tutaj się z widzem bezwzględnie zgodzę, że bez prawdy to ani róż do wolności, to bez szans.
Tutaj też wchodzimy, to o czym pan przed chwilą powiedział, wchodzimy w tę tematykę, o której mówiliśmy wcześniej, a mianowicie naszego zobowiązania, czy naszego zniewolenia opinią ludzką.
To jest rzecz tak trudna. Dzisiaj, proszę zauważyć, jeszcze jest utrudniona niż kiedyś, o wiele bardziej. Dlatego, że, no cóż, gdybym chciał dziś spróbować coś robić nowego, no i obawiałbym się czyjejś opinii, no to przedtem, no to się musiałem obawiać opinii znajomych, rodziny. A teraz bardzo łatwo opinię o drugim człowieku przeczytać w mediach społecznościowych. No, z racji tego, że jestem osobą publiczną, to tam na mediach społecznościowych ja obserwuję kilka tysięcy ludzi. I rzecz jasna, gdybym ja chciał pójść w jakąś nową stronę w życiu, nie wiem, zmienić swój jakiś światopogląd i tak dalej, to i musiałbym się liczyć już z opinią kilku tysięcy ludzi, a nie najbliższych. I teraz, jeżeli ktoś jest w jakiejś grupie, albo właśnie na mediach społecznościowych, w jakiś sposób się udziela, no to krąg osób, które wywierają na mnie wpływ, jest o wiele głębszy. Ba, bardzo często jest tak, że na tych mediach społecznościowych ludzie kryją się pod jakimś tam sformułowaniem, nickiem, awatarem, różnie to jest tam nazywane, pod jakąś nazwą po prostu nieprawdziwą, jakiś tam Kaczor Donald, a nie, że ma swoje imię i nazwisko. Ale nawet wówczas to człowiek jakoś dba o wizerunek tej fikcyjnej postaci, którą reprezentuje. I nawet wówczas, jeżeli się spotyka z jakąś opinią na temat tej fikcyjnej postaci, którą on tutaj prowadzi, to już to potrafi mieć znaczenie dla tego człowieka. Ja też często obserwuję, że moi studenci prowadzą takie fikcyjne konta, ale mimo że konto jest fikcyjne, to opowiadają pewne rzeczy prawdziwe o swoim życiu, tylko nie chcą, żeby kojarzyć to ze swoim nazwiskiem. I jeżeli coś tam zapytają, no, na którymś z tych mediów społecznościowych zapytają o coś, to rzeczywiście później patrzą, biegną i patrzą, czy tu są lajki, czy nie ma lajków, czy to ktokolwiek myśli podobnie, czy inaczej, czy to jest deprecjonowane. Liczą się z tą opinią, ale jak mówię, dziś jest to trudniej, dlatego że poprzez taką globalność, to ilość osób, która może wypowiedzieć się na dany temat w mojej sprawie, jest niebotycznie wyższa. To już nie jest tylko rodzina, najbliżsi znajomi, to są setki osób. I dlatego jest o wiele trudniej stanąć, no w pewnym sensie stanąć naprzeciwko nich i powiedzieć nie, ja chcę inaczej, nie tak jak wy mówicie. Ja chcę zrobić w taki, a w taki sposób.
No właśnie, i to jest pytanie, które mi się od razu rodzi. Czy na podstawie tego, co pan obserwuje i na podstawie no nawet swojego własnego prywatnego doświadczenia, czy w rzeczywistości mediów społecznościowych można być wolnym i można być prawdziwym?
Można być wolnym, ale nieprawdziwym. Prawdziwym się nie da być. To jest niemożliwe, dlatego że media społecznościowe to jest też takie miejsce, w których ludzie rzeczywiście w sposób mniej skrępowany piszą to, co myślą. I jeżeli ktoś chce zrobić to prawdziwie, czyli no już wtedy pod swoim nazwiskiem, albo napisać to, co chce, naprawdę, to to jest nierealne. Dlatego, że one się rządzą pewnymi swoimi prawami, pewnymi swoimi modami. Pewne zachowania w danym momencie uważane są za właściwe, a inne za niewłaściwe. No jest jakaś sytuacja polityczna, nawet teraz jest pewna sytuacja polityczna i pewne komentarze będą uważane za no, takie pożądane, a komentarze inne nawet kogoś, kto naprawdę je wyraża, a nie, że chce tutaj coś ugrać, to będą uważane za niewłaściwe, nie w tym momencie, nie takie. I ta społeczność jest okrutna. Jest straszna. Ta społeczność potrafi przywołać do porządku no, słowami na wszystkie litery alfabetów i sposób po prostu całkowicie bezwzględny. O tym się przekonują politycy i celebryci, zwłaszcza gdy no, zrobią coś no, nie do końca przemyślanego, no to ja w tych mediach społecznościowych obserwuję no, rzeczy przerażające. To są od razu jakieś fotomontaże, czyli te memy i tak dalej. No, przede wszystkim potwornie złośliwe, przywołujące człowieka do porządku, że to nie, to tak to nie może być. Tam prawdziwym się nie da być. To ta społeczność też ma pewien swój sposób widzenia świata, pewien swoją taką szczególność rozumowania, szczególność tego, jaki sposób można w ogóle pisać tam, to nie ma nic wspólnego z prawdziwością. To jest po prostu pewien osobny świat, w którym panują pewne szczególne dla tego świata reguły. Tam, można by powiedzieć inaczej, tam można by było być prawdziwym w ramach reguł tamtego świata, ale nie w ramach tego świata, w którym my tu realnie
reguł
żyjemy.
To
w ogóle jest bez szans, nie.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Odbieramy kolejny telefon. Halo.
Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze kto się do nas dodzwonił.
Elżbieta z Pomorskiego. Witam serdecznie pana profesora i ojca prowadzącego. I ja mam taką prośbę. Chciałabym prosić o rozgraniczenie pojęć wolność a suwerenność w odniesieniu do państwa.
Mhm. Pani no, Elżbieto, bardzo, bardzo dziękujemy i prosimy pana profesora o słowo.
Suwerenność to przede wszystkim ta możliwość decydowania o sobie. Polityczna możliwość decydowania o sobie, o państwie. To, że my rządzimy się w swoim państwie sami. Natomiast wolność jest pojęciem głębszym. Wolność, czyli my nie tylko rządzimy się w tym państwie sami, ale my mamy jeszcze jakąś pewną ideę, która za tym idzie. Niestety dziś to zostało całkowicie zmienione. Dziś wolność się widzi jako coś wręcz napastliwego, a suwerenność jako coś bardziej wewnętrznego. Wydaje mi się, że w ogóle w tej w obecnej sytuacji europejskiej, nie mówię nawet o obecnej wojnie, która się dzieje na wschodzie, ale generalnie, że to idzie w taki sposób, że suwerenność jest pewnym pojęciem kodyfikującym wewnętrznie dane państwo, a wolność zewnętrznie. Ale to nie jest prawdziwe. Wolność zawsze będzie wolnością wyrażania tego, co w człowieku jest. Dam inny przykład i za chwilę wrócimy do tego, co pani słuchaczka tutaj prosiła. Otóż jeżeli my mówimy bardzo często na temat wolności słowa, to wolność słowa to nie polega na tym, że ja mogę powiedzieć o tym, co chcę, w dowolny, również wulgarny sposób. To nie o to chodzi. Tu chodzi o wolność wyboru tematów, o którym chcę rozmawiać. A to, czy ja to mogę opowiedzieć z wulgaryzmami, czy bez, to jest zupełnie wtórna sprawa. Ja sobie mogę wyobrazić sytuację, w którym w danym państwie wulgaryzmy są przyjęte jako norma, a nie będzie panowała tam żadna wolność słowa. Dziś bardzo często widzę taką walkę o wolność słowa pod płaszczykiem tego, żeby wulgaryzmy wprowadzić do przestrzeni publicznej. Jest to kompletne pomieszanie pojęć. I tak samo tutaj wolność a suwerenność to poszło w zupełnie inną stronę. Prawdziwa strona jest taka, że wolność to jest wolność do tego, żeby pomyśleć o swoim państwie, żeby rozwijać pewną głębię rozumowania o swoim państwie, a suwerenność jest bardziej administracyjna. Suwerenność tylko mówi o tym, że my możemy suwerennie tworzyć takie normy prawne, żeby w taki, a nie w inny sposób się zachowywać. Wolność to jest myślenie o swoim państwie w kategoriach pewnej głębi intelektualnej, czyli czegoś, co myślenie sercem bardziej niż rozumem. Może w taki sposób to będzie łatwiej, jak to wytłumaczyć.
Czyli można zniewolić suwerenne państwo.
O, oczywiście, że można próbować. No, niejednokrotnie mamy tego przykłady.
Kiedy państwo jest hipotetycznie administracyjnie suwerenne.
Suwerenne,
tak jest...
a tworzy się z niego tylko no, pewnego rodzaju kolonię. Taką intelektualną kolonię oczywiście. Na pewne potrzeby. To takich przykładów mamy bardzo wiele. Niedaleko trzeba by szukać.
Za granicę popatrzeć to tu, to tam. Ja mam jeszcze jedno pytanie związane właśnie z tą wolnością. Rewolucja. Rewolucja, o której mówi się, że połyka własne dzieci. Rewolucja, która często gęsto ma przynieść wolność i wyzwolenie, a tak naprawdę przynosi inne uciemiężenie. Mamy chociażby przykład rewolucji francuskiej, mamy przykład rewolucji bolszewickiej. Każda z nich miała przynieść oswobodzenie z jarzma, a tak naprawdę nakładała inne. Czy rewolucja sama z siebie jest skazana na takie działanie? Czy to jest jakiś mechanizm ludzki, który wymyka się spod kontroli po prostu?
No, tyle miałbym tutaj odpowiedzi, że nawet nie wiem, od której zacząć, dlatego że jest to temat bardzo szeroki. Zacznijmy może w taki sposób, że rewolucja, no przede wszystkim czy na podstawie idei, czy ideologii. To tak jak powiedziałem wcześniej, tutaj od tego się wszystko zaczyna. Jeżeli na podstawie jakiejś ideologii, wiadomo, że ma służyć jakiemuś wąskiemu gronu. Tutaj też by się trzeba było odwołać do pewnej rzeczy, która jest bardzo niepopularna, ale jest prawdziwa. My bardzo często uważamy, że etyczne zachowanie to jest takie, które służy ogółowi społeczeństwa, a nie etyczne, jak służy jednostce bądź bardzo jakiejś wąskiej grupie osób. A co jest tym, co my tutaj oceniamy? Opłacalność tego. No, wydaje się, że przysłowie etyka i opłacalność to daleko jest to od siebie. Nie jest aż tak strasznie daleko. Jeżeli uważamy, że dane zachowanie jest opłacalne społecznie, to mówimy, że to było zachowanie etyczne. I tak samo tutaj ideologia to jest wtedy, gdy ta opłacalność jest bardzo zawężona do pewnej elity, która, no, to słowo może nie być tutaj adekwatne, no, przy rewolucji proletariackiej było bardzo nieadekwatne, ale no, powiedzmy tej elity tak rozumiane jako pewnej wąskiej grupie takiej trzymającej władzę. To jeżeli to jest tylko im opłacalne, no to wtedy ta rewolucja się udać nie może. Jeżeli jest tu próba znalezienia pewnej nowej rzeczywistości dla ogółu społeczeństwa, to taka szansa jest. Ale ja takiej rewolucji jeszcze nie poznałem.
Ja chciałem zapytać, czy to jest możliwe w ogóle? Czy to nie jest utopijna wizja, w której wszyscy mieliby dobrze?
Tego się zrobić nie da. Natomiast oczywiście dzisiaj się uważa, to jest postmarksistowskie, że się uważa, że każda zmiana jest zmianą na lepsze. W związku z tym to jest oczywiście demagogia, to jest zupełna utopia.
Lepsze jest wrogiem dobrego, to
tak,
wszyscy wiemy.
To jest uważane za dogmat dzisiejszej polityki takiej postmarksistowskiej. Ale i notabene ta dzisiejsza rewolucja kulturowa jest na tym dogmacie oparta, że cały czas taka permanentna trockistowska rewolucja, która musi doprowadzić do czegoś lepszego, bo każda zmiana jest zmianą na lepsze. Ale to jest dogmat, to jest absolutnie rzecz wymyślona, nie mająca nic wspólnego z rzeczywistością. Są niektóre zmiany na lepsze, są zmiany na gorsze, trzeba stanąć w prawdzie. Ale wracając do kwestii rewolucji, to ja takiej rewolucji, która by rzeczywiście prowadziła Oczywiście na sztandarach to tak, rewolucja francuska chociażby taka była, że na sztandarach równość,
wolność,
no oczywiście, ale czym się szybko zaczęła kończyć, to wiemy, bo gdzieś w którymś momencie my mamy taką potrzebę identyfikacji danego ruchu z kimś. Proszę zobaczyć, pojawiła się w pewnym momencie w Polsce partia Razem i do pewnego momentu ona nie miała swoich liderów i ona była taka przez to, no nie wiadomo było jak ją zrozumieć.
Zidentyfikować.
Była potrzeba tego, żeby jacyś liderzy się tam znaleźli i oni w końcu ulegli temu, bo z tego co pamiętam, to ich cała strategia opierała się na tym, żeby tych liderów nie było. W końcu oni się znaleźli i od razu zostali zidentyfikowani, zaszufladkowani i już jest tam jakieś miejsce. I tak jest też z rewolucjami, że dość szybko my potrzebujemy jakiejś identyfikacji. Ktoś ma takie parcie i w tą identyfikację się wpisuje, gra na nią, no i zaczyna się wtedy już niestety powolny upadek tego właśnie, no, taki ideologiczny.
Nawet w Chinach ludowych, gdzie wszyscy są jednakowi, i tak musi być przywódca, który będzie identyfikowany i który będzie to wszystko
od samego
prowadził.
Początku.
Panie profesorze, bardzo gorąco i serdecznie dziękuję za tę część naszego spotkania. Rozmawiamy na temat wolności. Czy wolność istnieje? Kończymy powoli już pierwszą część naszego spotkania, część radiowo-telewizyjną. O 21.30 zapraszamy gorąco i serdecznie wszystkich do radioodbiorników w Radiu Maryja. Dalsza część rozmów niedokończonych na temat, czy istnieje wolność. A naszym gościem tutaj w studio telewizyjnym i o 21.30 w studiu radiowym jest pan profesor Janusz Sytnik-Czetwertyński, filozof. Będziemy mogli się z panem profesorem jeszcze spotkać, będziemy mogli zadać mu pytania, podzielić się swoimi refleksjami na temat wolności rozumianej przez nas i na temat tej, którą może obserwujemy. Gorąco i serdecznie zapraszamy państwa do tego, żeby trwać z naszym programem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.